Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, tu Maciej Goniszewski. Naszym gościem jest Waldemar Borzestowski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczy związanej z Dniem Niepodległości, tak naprawdę, który obchodzimy, i z wydarzeniem, które miało miejsce 100 lat temu w Gdańsku, o tym, że przybył tutaj Ignacy Paderewski. Ty przygotowujesz na ten temat konferencję, wykład otwarty, który będzie 14 listopada na Wydziale Historycznym. O czym będziesz mówił?
Zgadza się. Będę mówił głównie o Paderewskim w Gdańsku, czyli o jego krótkiej wizycie w grudniu 1918 roku, ale przy okazji też jakby chciałbym powiedzieć o samej postaci, ponieważ tak jakoś się zdarza, że wśród tych ojców założycieli, nazwijmy to, czyli tych postaci, które miały duży wpływ na odzyskanie niepodległości, no wymienia się jednym tchem w zasadzie Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego i Ignacego Paderewskiego, ale jakby dla tego Paderewskiego trochę jest mniej miejsca. Z czego to wynika? Prawdopodobnie z tego, że on po prostu nie był rasowym politykiem, to znaczy był artystą. George Bernard Shaw, kiedy się dowiedział, że Paderewski został premierem rządu, wtedy się mówiło prezydentem ministrów, to powiedział, że on zna bardzo dużo polityków, którzy grają na pianinie, ale w sumie nie zna żadnego pianisty, który by został ministrem spraw zagranicznych i premierem. W związku z tym to troszeczkę tak przekąsem było. W związku z tym wydaje mi się, że opcje polityczne rozmaite w Polsce wybierają sobie patronów, a Paderewski trochę zostaje takim, można powiedzieć, odrobinę sierotą.
Paderewski jest neutralny z drugiej strony i często, kiedy mówimy o odzyskaniu niepodległości, odwołujemy się do Paderewskiego, bo jest bezpieczny, bo to nie jest ani lewica, ani prawica.
Ale to był jego poważny atut w momencie, kiedy został wysłany, a właściwie sam się wysłał również do Polski, ponieważ zarówno Amerykanie, jak i Brytyjczycy uważali, że ta jego apolityczność no, jest dużym atutem. I ona rzeczywiście była wielkim atutem, ponieważ niezależnie od tego, że był to człowiek, nazwijmy to, sukcesu, także finansowego. Był to człowiek bardzo popularny w Polsce, chociażby z tego względu, że w roku 1910 ufundował pomnik grunwaldzki na 500-lecie zwycięstwa, czyli był osobą znaną ze swojej hojności, zaangażowania w sprawy patriotyczne. No, na dzisiejsze czasy patrząc, to był człowiek, który rzeczywiście potrafił przyciągnąć do siebie tłumy. Jeżeli na jego koncert wybierało się 16 tysięcy ludzi w Carnegie Hall albo w Albert Hall, to było tłumy. Jeżeli panie gdzieś tam w hotelach czaiły się na Paderewskiego, żeby obciąć mu nożyczkami pukiel rudych włosów, no to też świadczy, jakby nie patrzeć, o pewnej popularności. On pewnie się z tego nie cieszył, ale gościł dość często na łamach tak zwanej żółtej prasy, czyli takich bulwarówek, czyli był osobą popularną. A popularność z całą pewnością była także atutem w tej grze politycznej, która miała doprowadzić do sytuacji takiej, w której w Polsce wyłoniono by rząd akceptowalny przez państwa ententy, ponieważ czasami zapominamy o tym przy okazji myślenia o tym wydarzeniach związanych z listopadem 1918 roku, ale Józef Piłsudski był dla przedstawicieli ententy trochę osobą podejrzaną. Raz ze względu na swoje wcześniejsze zaangażowanie w ruchy, byśmy mogli powiedzieć, lewicowe. Dwa, ze względu jednak na to, że do pewnego momentu jego formacje wojskowe organizowane przez niego były po stronie państw centralnych.
Dodajmy do tego działalność terrorystyczną.
Dokładnie. W związku z tym Paderewski tutaj był osobą jakby najlepszą z możliwych. Najlepszą z możliwych i on jakby czuł ten ciężar takiego powołania. Był wiedział o tym, że to jest coś, z czego nie powinien się wymigać i nie zamierzał się wymigać z całą pewnością. Ten rys patriotyczny w jego osobowości jest rysem szczerym, ponieważ on o tym, to wynika z jego chociażby listów, jeszcze w takich momencie, które pisał, kiedy był człowiekiem młodym i z całą pewnością no, nie mógł przypuszczać, że te listy kiedyś będą publikowane. On patriotyzm miał taki rzeczywiście gdzieś tam już od młodości wynikający, z młodości wychodzący. On wybrał się do Polski poprzez Gdańsk. Najpierw trafił z Ameryki do Wielkiej Brytanii. Tam spotykał się właściwie z wszystkimi możliwymi politykami brytyjskimi, w tym z ministrem spraw zagranicznych, Balfourem, i on rozmawiał na temat tego, jak Polska powinna wyglądać. Niemniej jednak, zanim wybrał się do Polski, uznał, że należy się spotkać z Romanem Dmowskim, ponieważ Komitet Narodowy Polski był uznawany przez państwa ententy za taki... no, formalne przedstawicielstwo Polaków przy entencie, przy tej stronie jakby zwycięskiej. W związku z tym on dostał błogosławieństwo Romana Dmowskiego i w tym momencie uznał, że do Polski powędruje, popłynie. Proponowano mu, że może poleci. On nawet był skłonny ku temu, ale żona, która zawsze dbała bardzo mocno o niego, pani Helena, wcześniej Górska, wcześniej jeszcze Rozen, z domu Rozen, ale później pani Górska, a teraz Paderewska, uznała, że to byłoby może niebezpieczne do końca i w rezultacie wybrali się statkiem.
A Niemcy się nie obawiali, że taki gość w Gdańsku, który obawiali ląduje
się. Obawiali się i to rzeczywiście... Znaczy tutaj jest jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, bo często jakby poprzez to powiązanie z Romanem Dmowskim mówiło się o tym, że Paderewski bardziej był skłonny do jednak tej opcji prawej, czy to nie tak do końca. On był jednak osobą dość niezależną. I on, trzeba to pamiętać, że on sporo czasu spędził w Ameryce i tutaj ten rys przywiązania do federacji, do tolerancji przeróżnej, w tym momencie, kiedy środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych tam zarzucały mu, zresztą raczej niesłusznie, żeby wspierał taką gazetę, Dwa Grosze się nazywa, to była taka gazeta pod auspicjami Romana Dmowskiego, to on bardzo się czuł tym faktem urażony. Później w momencie, kiedy już tam Hitler doszedł do władzy, on wspomagał uchodźców żydowskich z Niemiec, także to raczej jest taki rys. Niemcy się obawiali i kiedy Paderewski dotarł do Gdańska, a dotarł w okresie świątecznym. Znaczy on wypłynął, pani Paderewska pisze, że z Kopenhagi, bo najpierw z Wielkiej Brytanii do Kopenhagi, tam na okręt trafili dwaj oficerowie brytyjscy. Okręty były brytyjskie, dwa. Niszczyciel Cardiff i krążownik Concorde. Nowiutkie okręty. Teraz powiem, dlaczego, skąd w ogóle ten pomysł, żeby tymi okrętami, po co te okręty się wybrały na Bałtyk. Ale dwaj wysocy oficerowie brytyjscy, Harry White, pułkownik, i major Rawlings, oni wsiedli na ten statek obok Paderewskiego i statek popłynął z Kopenhagi. I tutaj jest taki myk, bo pani Paderewska pisze, że to się odbyło w Wigilię. Mamy pierwsze święta Europy po Wielkiej Wojnie. W związku z tym no jest jakby powód do świętowania. Paderewscy wybierają się do Gdańska. Pogoda jest fatalna. Czy to jest jakby no straszliwe, taka burzowa, mglista, generalnie niesympatyczna. I teraz, czy oni rzeczywiście mieli szansę 24 wypłynąć? Bo obliczałem, znaczy rozmawiałem z ludźmi, którzy się na ten temat znają i twierdzili, że okręt Concorde płynąłby z Kopenhagi do Gdańska około 16 godzin. Sprawdzałem, polegam akurat na opinii tych ludzi. W związku z tym, jeżeli nawet, to on z całą pewnością trafił do Gdańska albo bardzo późno wieczorem, 24, albo raniutko 25. Sama podróż, tak jak powiedziałem, była męcząca, ale Paderewski zachowywał się, jak zwykle tak powiedział, szarmancko i z wielką klasą. Urządził koncert dla żołnierzy brytyjskich w Messie. W związku z tym oni później, ponieważ instrument był zdezelowany, jeden z pedałów nie działał, w związku z tym wysłali mu później ten pedał znaleziony z jakąś tam informacją, że na pamiątkę tego wspólnego rejsu. Kiedy dopłynęli do Gdańska, to witała ich tutaj, bo dopłynęli do nowego portu. I tutaj właściwie trzeba by było powiedzieć o tej właśnie misji tych okrętów. Dlaczego Brytyjczycy dwoma okrętami wojennymi wybierali się na Bałtyk? Chodziło o pobranie jeńców. Znaczy Brytyjczycy, jeńcy wojenni byli rozlokowani w okolicach Szczecina i Gdańska i te okręty, oprócz tego, że zabierały Paderewskiego, oprócz tego, że wędrowali tutaj ci oficerowie brytyjscy, o których wspomniałem, którzy mieli tu założyć misję wojskową w Polsce, no i w jakimś stopniu chyba troszeczkę kontrolować tego Paderewskiego, jego postępowanie, jego misję, czy to powiedzmy patrzeć mu na ręce w ten sposób. Oni mieli tych jeńców brytyjskich zabrać i zabrali. To jest ciekawe, bo do tej wyprawy dołączył się malarz Cecil King i malarz marynista. I powstało kilka obrazów, chyba raczej mało znanych w Polsce. Jeden z nich przedstawia okręt Concorde przy nabrzeżu Nowego Portu i wchodzących nań brytyjskich żołnierzy. Wydaje mi się, że ten obraz nawet bardziej niż fotografia oddaje klimat tamtej chwili. Oczywiście ci też szary taki wężyk, tłum żołnierzy w szynelach wchodzący w zimowy poranek, tą zimę, ten mróz widać na tym obrazie. To jest coś, co też oddaje nastrój, ponieważ no, my się bardzo cieszymy. I to jest jakby w dzisiejszym listopadowych dniach nie ma wątpliwości, że dla nas 11 listopada to jest wielkie i powinno być radosne święto, ale nie należy zapominać też o tym, że to jest dzień też pamięci dla Europy, która podczas tej pierwszej wojny światowej poniosła ogromne straty. Przypomnę tutaj akurat tytuł książki profesora, znakomitej książki profesora Chwalby, Samobójstwo Europy. Jakby warto się nad tym też taką refleksję podjąć, że właściwie ten moment, kiedyśmy jako Europejczycy zaczęli oglądać, zdobywać świat, ogarniać ten świat, czyli ta misja Kolumba i później podboju, kolonizacji, wpływu na resztę świata, mniej więcej około roku 1914 zdecydowanie się skończyła. I ta wojna, pierwsza wojna światowa, która u nas jakby ta pamięć o niej przykryta jest tymi doświadczeniami II wojny światowej, była straszliwie trudnym i bolesnym doświadczeniem. Także jeżeli chodzi o Polaków, zwyczajnie fizycznie. A czasami się nie wspomina o tym, ilu Polaków zginęło podczas pierwszej wojny światowej. Dlatego byśmy takiej formacji wojskowej walczących nie mieli zbyt wiele. Ale walczyliśmy w poszczególnych armiach. I tak sytuacja była naprawdę dramatyczna, bo myśmy strzelali praktycznie rzecz biorąc do siebie. To też jakby warto brać pod uwagę przy tej całej radosnej atmosferze tego święta, że to było święto, to jest święto okupione ofiarami po prostu, żołnierzy na polach walki. No i jeżeli chodzi o samego Paderewskiego, jeszcze jeżeli chodzi, bo to wspomniałeś, pytałeś się, czy Niemcy byli zachwyceni.
No nie byli pewnie.
Nie byli zachwyceni. Do pewnego momentu, właściwie do Poznania można powiedzieć, oni byli przekonani, że to nie jest zła opcja. Oficjalne gazety niemieckie, do których dotarłem, które sobie czytałem, one mówiły, że no jedzie Paderewski, my go przyjmujemy, to jest znana postać, apolityczna, szanowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i to jest, oni już wtedy pisali, że to jest przyszły prezydent Polski. W związku z tym jakby mówili, że uspokajali tych swoich czytelników, że tutaj jedzie ktoś, kto przyniesie pewien spokój. Bo sytuacja jest taka, jakbyśmy dzisiaj to widzieli. W Niemczech i w Gdańsku samym panują nastroje rewolucyjne. Mnóstwo po ulicach, no, szwenda się żołnierzy przeróżnych, niektórzy posiadają broń, w związku z tym no, to jest niedobory żywności, informacje przekazywane, plotki i tak dalej, wiece, no to nie jest bezpieczne miejsce. Kiedy dbająca o swojego męża Helena Paderewska ma jakieś obiekcje w stosunku do różnych rzeczy i później też między innymi, no ale to jeszcze może o tym powiemy, o tym premierostwie pana Ignacego Paderewskiego, ona się po prostu boi o życie swojego męża, że może być zagrożony. Czy mogło się zdarzyć coś złego? No, mamy precedens, przecież pierwszy prezydent, prawda, zginął, w związku z tym rzeczywiście o tego typu rzeczy nie było w tym czasie trudno. I Paderewski przyjeżdża do Gdańska, w Nowym Porcie oczekują go gdańszczanie, których jest mała grupka, bo Gdańsk jest miastem, no niestety, ale taka prawda, niemieckim, tutaj Polaków jest niewielu w tym momencie, ale ci Polacy prawie, że wszyscy witają Paderewskiego, czekają na Paderewskiego, są pamiętniki między innymi Marii Donimirskiej, bardzo cenne, bo właściwie takie na gorąco spisane, kiedy ona opisuje taką atmosferę zbierania się, dzwonienia do siebie, ach, Paderewski się pojawił, trzeba szybko przyjechać, trzeba go powitać i tak dalej. W związku z tym to jest ważny moment. Ważny moment i tak naprawdę losy Gdańska są nierozstrzygnięte.
Chwila na muzykę. Będziemy rozstrzygać losy Gdańska po piosence.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Waldemar Borzestowski, który przygotowuje 14 listopada wykład otwarty na temat Ignacego Paderewskiego w Gdańsku i w tej chwili właśnie rozmawiamy o jego pobycie. Mówiłeś o tym, że przypłynął do Nowego Portu, został przywitany przez Polaków.
Tak.
Później miał spotkanie w Danzigerhof i co tam się działo?
No właśnie, i tutaj jest, znaczy Danzigerhof to był najbardziej ekskluzywny hotel w Gdańsku. Paderewski miał słabość do rzeczy ekskluzywnych i także do ekskluzywnych hoteli. Kiedy przybył z Ameryki do Anglii, nagle się okazało, że nie ma pokoju w Ritzu, to był przerażony. Nie wiedział, co ze sobą zrobić. Podróżował nie tylko z żoną, ale z papugą. W związku z tym dbał bardzo nie tylko o żonę, ale również o swoją papugę. W związku z tym starał się, żeby te lokum było ciepłe, odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. W Gdańsku też oczywiście zatrzymał się w Danzigerhofie, który był położony mniej więcej jak dzisiaj, Państwo sobie zdajecie sprawę, obok Bramy Wyżynnej, w miejscu, gdzie dzisiaj jest ten budynek lotu, tak powszechnie szklany budynek lotu. Tak, tam
pierwszy
stał,
budynek
tak,
zbudowany od razu w Sepi.
Tak, zgadza się. Pięciokondygnacyjny, 120 pokoi o różnym jakby rozmiarze, ale wysokiej klasie. Paderewski zresztą zmarł w hotelu. Jest taki trochę los artystów koncertujących, że no gdzieś tam poruszają się, przyzwyczajeni są do hotelu. Mówiło się nawet, jak już później Paderewski był premierem, że rezyduje w Bristolu i że jeżeli gdzieś można spotkać premiera, to właśnie tam. W Danzigerhofie, do Danzigerhofu i do Gdańska przybywa Korfanty i przybywają poznaniacy, którzy zapraszają Paderewskiego do Poznania. To jest ważny moment i to jakby odnotowuje prasa niemiecka w Gdańsku. Jak to się odbywa? Znaczy wydany zostaje specjalny dodatek, to jest dość zabawne, bo dzisiaj no, oczywiście mamy ten czas, kiedy informacja do nas dociera bardzo szybko. Wtedy starano się również, żeby ta informacja dotarła szybko. W związku z tym, jeżeli pojawił się dodatek nadzwyczajny, to była to na ogół jedna stronniczka zadrukowana jakimś hasłowym tekstem i była u góry informacja, o której ten dodatek został zredagowany i trafia na ulicę. Czyli na przykład to jest 8:25 albo 8:45. Zupełnie nieprawdopodobne. Potęga ówczesnej prasy jest duża. Duże tytuły, taki Daily Mail czy tak dalej, to jest milion odbiorców. Jest duże nakłady są. No ludzie z tego czerpią jakby swoją wiedzę. Ten dodatek nadzwyczajny trafia na ulicę Gdańska już 26, czyli na zajutrz. Ale on informuje o takiej rzeczy, że oto w Gdańsku, w tym hotelu Danzigerhof, odbyła się konferencja, tajna konferencja polska i postanowienia tej konferencji mogą być niebezpieczne dla gdańszczan. Mianowicie dlaczego? Dlatego, że Gdańsk może zostać przydzielony Polsce, że mogą tu wylądować oddziały. Myślano tu oczywiście o armii Hallera, która rzeczywiście znajdzie się na Pomorzu, ale nieco później. No generalnie atmosfera, jaką starano się tutaj stworzyć wokół tego spotkania, była taka bardzo nieciekawa. Oczywiście była informacja, bo w spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele rad żołnierskich. No, rady żołnierskie były powoływane wśród tych żołnierzy, którzy wracali z frontu, no i żołnierze cesarscy, niemieccy w znacznym stopniu byli, w znacznym procencie byli pochodzenia polskiego. W związku z tym oni, ci żołnierze pochodzenia polskiego też byli na tym spotkaniu, tam się pojawili. No to już w ogóle dla tych gdańszczan przerażonych było, że ach, znaleźli się tutaj żołnierze z garnizonu gdańskiego.
Obawiano się powstania,
no i obawiano się przede wszystkim tego, że Gdańsk może zostać przyłączony do Polski. Pocieszano się, ale tuż następnego dnia, pocieszano się, że jednak prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson stwierdził, że do Polski mogą być przyłączone tylko ziemie o zaludnieniu, tak to się nazywa, o zaludnieniu polskim. No ale z drugiej strony była też informacja, że Polska powinna mieć dostęp do morza. No, jak wiadomo, no, Gdyni nie ma. No, Puck jest, ale no, właściwie przez całe wieki tym oknem Polski na świat był Gdańsk. W związku z tym niepokój pozostaje, niepokój jest obecny. O czym było, czy rzeczywiście ci panowie rozmawiali w tym Danzigerhofie, biorąc pod uwagę możliwość wkroczenia armii polskiej? Ja bym zupełnie tego nie wykluczył. Czy oni jakby nie zdawali sobie z tego sprawy? No bo teraz tak, jeżeli ta armia Hallera w dalszym ciągu pozostawała we Francji, była to jednostka wojskowa duża, Paderewski miał ogromne zasługi, jeżeli chodzi o jej powstanie. Bo on w 1917 roku doprowadził do sytuacji, w której można było werbować ludzi pochodzenia emigrantów, Polaków ze Stanów, z Kanady do tej formacji. Ona później przeniesiona do Francji, tam z kolei no, powstała realna siła. W związku z tym, jak nam można było ją inaczej do Polski sprowadzić, jeżeli nie przez Gdańsk? Jeżeli przez Gdańsk, no to można sobie wyobrazić...
Niemcy proponowali tak. Szczecin albo Królewiec, dokładnie. Ewentualnie koleją, tak jak przyjechali.
Dokładnie. W związku z tym tutaj rzeczywiście mogło się pojawić podczas tych rozmów taki pomysł, że jednak ta armia trafi do Gdańska, a Paderewski zdecydowanie był zwolennikiem przyłączenia Gdańska do Polski. Uważał, że to będzie korzystne, że to jest dziejowo uzasadnione i też chciał, między innymi jedną z takich jego decyzji, w jednym z listów pojawia się, nawet z ministrem spraw zagranicznych Balfourem, on mówi w ten sposób, że ja chcę przyjechać przez Gdańsk, bo to ma być rodzaj manifestacji, że jednak takiej łączności Gdańska z Polską. Prócz tego, co ten Paderewski w Gdańsku robi, no jest to okres świąt. Jest to okres świąt, czyli są kolędy, są spotkania z żołnierzami francuskimi, brytyjskimi. Jest taki drobny koncert. Pianistka gra fragmenty z opery Paderewskiego Manru. To jest chyba jedyna opera, która została w Nowym Jorku, w Carnegie Hall wystawiona, zdaje się, czy w Metropolitan Opera, chyba Metropolitan Opera. Ona nie zyskała tak wielkiej popularności, znaczy zeszła później z afiszy, znaczy nie jest znawiana już w tej chwili tak często, ale no była. I tam między innymi na tych spotkaniach takich świątecznych fragmenty jej wykonywano. Prócz tego no, Paderewski spotykał się z Polonią. Dla Polonii Gdańskiej to było wielkie święto, bo to troszeczkę było tak jak spotkanie się z legendą. Ja podejrzewam, że gdyby dzisiaj, bo tak o tym w sumie nie mówimy, o tych zasługach jego muzycznych. Ja nie jestem muzykologiem, w związku z tym tutaj nie będę mówił na temat techniki gry i kompozycjach, bo Paderewski nie tylko był pianistą, ale również kompozytorem. Ale z całą pewnością, gdyby on dzisiaj pojawił się na przykład tutaj w studio, a jeszcze lepiej, gdyby się pojawił w telewizji, to na pewno przyciągałby uwagę. Nie tylko ze względu na to, że swoje dokonania artystyczne, ale również ze względu na kulturę słowa, ze względu na wygląd artystyczny taki bardzo, blada twarz, ciemne oczy, rude, rozwiane włosy. W związku z tym no, wzbudzał zainteresowanie nie tylko swoimi dokonaniami artystycznymi, hojnością, ale też właśnie i też takim artystycznym emploi. No, był lubiany przez kobiety, oczywiście tutaj nie miejsce akurat na ten temat, żeby go poruszać, ale wydaje mi się, że o pani przynajmniej Helenie, żonie Paderewskiego, to powinniśmy powiedzieć w kontekście politycznym w jakimś stopniu, ale zdecydowanie był osobowością. W związku z tym dla gdańszczan, to Polaków w Gdańsku to było spotkanie dużej miary. Z Gdańska Paderewski rusza pociągiem nazajutrz. do Poznania i jedzie do tego Poznania bardzo długo, bo on z Gdańska wyjeżdża o godzinie 11. Niemcy starają się robić wszystko, żeby on do Poznania nie dotarł. Są oficjalne dokumenty, rozkazy, pociąg jest zatrzymywany. Niemcy zdają sobie z tego sprawę, że pojawienie się w Poznaniu Paderewskiego może być niebezpieczne. I teraz jakbyśmy z naszej perspektywy dzisiaj popatrzyli, no to byśmy powiedzieli, no dobrze, ale no to jest takie oczywiste, że Poznań musiał przypaść Polsce. No niekoniecznie. Bo mamy sytuację taką, w której w Poznaniu około 57%, 60% to są Polacy. W związku z tym to jest więcej niż połowa mieszkańców, ale jednak no, to nie jest 90%. To jest sytuacja wojny. Granice są nieustabilizowane. No Niemcy, dla takich Niemców tamtych czasów, Posen to jest w zasadzie część ich dziedzictwa. I oni rozstać się z tym miastem byłoby trudno. Mają świadomość, że pojawienie Paderewskiego może coś takiego spowodować. Jak Paderewski się broni przed tym? On po prostu zwyczajnie w jego obronie i w obronie tej misji stają Brytyjczycy. On mówi, że ja jestem częścią misji brytyjskiej, a Brytyjczycy mówią, my jesteśmy, zresztą oni nie muszą tego mówić, oni wiedzą o tym, że są zwycięzcami i żaden niemiecki oficer nie będzie im mówił, co oni mają robić, ponieważ oni, ich misja wojskowa polega na tym, że oni mają pojechać tam, gdzie pojechać chcą. W związku z tym Niemcy muszą się z tym pogodzić, ale podejmują próby uparcie i do końca. To znaczy w momencie, kiedy późnym wieczorem Paderewski pojawia się w Poznaniu, na dworcu jeszcze usiłują go przekierować ten pociąg, żeby pojechał bezpośrednio do Warszawy, co oczywiście się nie udaje. Jest parę zdjęć, a właściwie no, jest nam dwa zdjęcia dokumentujące przyjazd Paderewskiego na dworzec w Poznaniu i chyba są bałamutne. Jest podobnie jak z tym zdjęciem Piłsudskiego w Warszawie, które też się okazało, że nie jest z tego dnia, tylko zdaje się rok wcześniej. Tutaj widzimy panią Helenę i Ignacego, pana Ignacego w świetle dziennym, a tymczasem pociąg zatrzymał się wieczorem. Mało tego, Polacy jak uważali, że Niemcy specjalnie jakby zaciemnili miasto, żeby nie można było tutaj na tych ulicach się cieszyć, wiwatować. Nie przeszkodziło to Polakom, ponieważ tłumy z pochodniami, z lampkami, z wszystkim, co tylko tam można było przynieść, wyszły na dworzec i witały Paderewskiego. No oczywiście, on był człowiekiem, który potrafił przemawiać. W radio, znaczy jest takie nagranie Paderewskiego, dla mnie bardzo wzruszające, po 1939 roku, bo już jakby w okresie wojny, kiedy jest szansa, żeby usłyszeć jego głos. To był człowiek, ja się zastanawiałem często, na czym polegał fenomen jego oddziaływania na tłumy. No bo przecież on zaczął w zasadzie swoją karierę muzyczną dosyć późno. Nie wiem, czy tak nie mówiliśmy, mówię zawsze, ten muzyk gdzieś się musi pojawić. On jako 20-latek w zasadzie zaczął koncertować poważnie. Już w 27-25 lat, to jest późno. Dzisiaj nikt nie koncertuje, nie zasiada do pianina jako początkujący w wieku tam 20 paru lat. Był, oczywiście on wcześniej grał, no, ale nie na takim poziomie. No, pomagały tutaj mu w tej uzyskaniu tej potęgi wyrazu kobiety, w jakimś stopniu między innymi Helena Modrzejewska, która zorganizowała koncert specjalny, wystąpiła na nim, pieniądze, dzięki tym pieniądzom, które wówczas otrzymano, młody Paderewski mógł pojechać do Wiednia i tam u takiego najwybitniejszego mistrza fortepianu, Teodora Leszetyckiego, stał się pianistą pierwszej wody, ale teraz wspominamy o tym jego wystąpieniu w Poznaniu. Można odnieść wrażenie, i o tym się mówi bardzo często, że on znakomicie przemawiał. Ja sądzę, że to miało coś, była to pochodna jego gry. I sądzę, że miało to też związek z jego umiejętnościami kompozytorskimi. Bo on był nie tylko pianistą, ale on potrafił w to, co grał, włączyć swojego ducha. Miał świadomość komponowania w tym momencie również, kompozycyjną tego, z czym do ludzi wychodzi. W związku z tym te jego przemówienia były podobno właśnie bardzo porywające. I chyba rzeczywiście musiały być takie porywające, bo potrafił przyciągnąć do siebie wielkie postaci. Oczywiście będziemy tam oceniali rozmaicie jego jako polityka w późniejszym czasie, no ale ja bym sobie życzył w Polsce polityka, który potrafiłby tak amerykańską kartą grać, jak grał nią w sposób, wydaje mi się, umiejętny Paderewski, przy znajomości swoje chociażby z Woodrowem Wilsonem czy z Hooverem, późniejszym prezydentem. No ale mamy Poznań. Paderewski z żoną i z Brytyjczykami ląduje w hotelu Bristol. I mamy sytuację, kiedy no, Niemcy, widząc, co się dzieje w Poznaniu, wychodzą na ulicę. I to jest tak, że te przemówienia, bo też się zastanawiają ludzie, bo nie zachował się stenogram z tego przemówienia, które miało zachęcać do powstania. Ale spotkałem się z tym, że ci ludzie, którzy w tym wydarzeniu uczestniczyli, mówili, że Paderewski tutaj wykazał się bardzo dużą powściągliwością. On nie namawiał, Boże, broń ludzi. I to ja nie podejrzewałem nigdy, że on mógł namawiać ludzi do wystąpień zbrojnych. Nie. On raczej nawoływał do spokoju, do rozwagi. Sama jednak jego obecność i wydarzenia, dynamika wydarzeń sprawiła, że doszło do wybuchu powstania, bo Niemcy wyszli na ulicę, zaczęli wołać, że Poznań jest niemiecki. Doszło do strzałów, ostrzelano hotel Bristol, te pokoje, w których znajdowali się nie tylko Paderewscy, ale też Brytyjczycy, przedstawiciele oficjalnej misji. No to był już fakt absolutnie nie do zaakceptowania. No i wybucha powstanie. W naszej, teraz jak zaczynamy sezon niepodległościowy, to ja mam nadzieję, że o tych poszczególnych wydarzeniach też będziemy pamiętać. Mianowicie będziemy pamiętać nie tylko o tym 11 listopada, ale później o powstaniu wielkopolskim, o zaślubinach z morzem, że jakby przeżyjemy ten wspólnie ten okres, wspominając te wydarzenia, bo wydaje mi się, że to są wydarzenia ważne i skłaniające do refleksji. Samo powstanie...
My musimy tak kończyć, ponieważ mamy czas nas goni.
O.
Więc... Że tak powiem, musimy słuchaczy zostawić z niedosytem. Zapraszamy nas na twój wykład, tak? Jakbyś mógł zapowiedzieć w tej chwili twój wykład. Kiedy, gdzie?
Proszę państwa, no będzie on się odbędzie na Uniwersytecie oczywiście Gdańskim, na Wydziale Historycznym. Ja pokoju w tej chwili nie pamiętam, o godzinie 15-14 listopada. No dzisiaj jakby skończyliśmy w momencie, kiedy wybucha powstanie. Ja chciałbym powiedzieć tylko tyle, że na samym wykładzie, no chciałbym też powiedzieć troszeczkę o życiu prywatnym Paderewskiego, a także, co jest też również istotne, o jego politycznym życiu także, bo pamiętać należy, że był no, trzecim premierem, prezydentem ministrów, ale był mężem w jakimś stopniu opatrznościowym, tak jak powiedziałem już, dzisiaj się wyraziłem podczas tego wywiadu, ponieważ był tym premierem rządu, można powiedzieć, bezpartyjnego, rządu zgody narodowej. To jest charakterystyczne, bo dzisiaj w takim momencie, kiedy często święta nas zamiast łączyć dzielą, trzeba wspomnieć, że ci ludzie, którzy wówczas się dzielili bardzo często mocno poglądami politycznymi, w momencie tak istotnym potrafili się zjednoczyć, nie patrzeć w bok i tak dalej, łączyło ich coś. Tym czymś była Polska i warto jednak pamiętać, że nas też może ona połączyć.
Zaczynałaś od tego, że powiedziałeś, że to był jeden z ojców niepodległości, tak, który jest tak troszkę na uboczu, tak, w stosunku do tych innych, do Piłsudskiego, Dmowskiego. To ja może zakończę naszą rozmowę wspomnieniem o innych osobach, które też nie są wymieniane w tej chwili przy okazji tego święta niepodległości, a które według mnie są bardzo istotne. Słyszymy cały czas, tak jak powiedziałeś, o ojcach niepodległości.
Tak jest.
Ja w szkole u swojej córki też widziałem wielką planszę Ojcowie Niepodległości. Tam stoi chyba 6 panów różnych.
Tak, tak.
I się w tym momencie zastanowiłem, a gdzie są matki niepodległości? Dlaczego w ogóle nie mówimy o kobietach, które też uczestniczyły w walce o niepodległość?
Zdecydowanie. Znaczy w ogóle warto by było, i ja ostatnio będąc na konferencji uczniowskiej, wysłuchałem bardzo ciekawego referatu jednej z uczennic Liceum Sopockiego, która cały właściwie swoją opowieść poświęciła posłankom. Bo to jest też, masz oczywiście jak najbardziej rację, to jest wielkie zwycięstwo nasze, polskie, prawa wyborcze dla wszystkich, dla kobiet. Wejście kobiet do parlamentu polskiego i te postaci, naprawdę niezwykłe postaci, które pojawiły się w naszym życiu. I tutaj, jeżeli chodzi o panie, to zdecydowanie uważam, że temat jest godny temu, żeby poświęcić temu kolejną jakby audycję nawet radiową.
Mamy nadzieję, że się spotkamy i porozmawiamy.
Bardzo chętnie.
Przypomnę, że naszym gościem był Waldemar Borzestowski. Zachęcam do uczestnictwa w wykładzie otwartym, który będzie 14 listopada na Wydziale Historycznym. No, to będzie twój wykład. Mam nadzieję, że zachęciliśmy tą rozmową do tego, żeby przyjść.
Dziękuję za rozmowę i zapraszam serdecznie.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Gdańsk jest kluczem do wszystkiego.